Ya no es caído. Hoy voy a Colombia y a su sobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji powołania.
A po raz pierwszy w tym składzie witają się z Wami Julia Saganiak
i Kamil Sacharzewski.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Paweł Łukaszyk, kapłan diecezji gliwickiej i kapelan szpitalny. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Ksiądz Paweł święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2008 roku w Gliwicach. Jest kapelanem szpitalnym i wikariuszem w parafii świętej Anny w Zabrzu. Ale wróćmy jednak do początków odkrywania przez księdza powołania. Kiedy zaczął ksiądz odkrywać swoje powołanie?
No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo pierwsza rzecz, która mi się gdzieś nasuwa, to moment, kiedy byłem w klasie komunijnej i pamiętam, jak ksiądz, który nas katechizował, przygotowywał do tego sakramentu, stwierdził, że mój kuzyn będzie księdzem. I tak się zastanawiałem właśnie, na jakiej podstawie on był w stanie wywnioskować, że tak jest. Patrząc wstecz, widzę, że no, mój kuzyn nie został księdzem, ja zostałem księdzem, więc wiem, że to jest zupełnie inaczej, że to nie jest kwestia jakiejś zewnętrznej decyzji. To nie jest kwestia tego, że ktoś nas jako takiego widzi, tylko to jest kwestia osobistego rozeznawania. I tak też to widzę. U mnie tak naprawdę ten proces rozeznawania rozpoczął się w drugiej klasie liceum, kiedy przeżywałem Wielki Post i postanowiłem, że będę przez 40 dni codziennie uczestniczył we mszy świętej. I jednego wieczoru podczas wieczornej mszy świętej no, przyszła mi do głowy taka myśl, że ja mogę stać na miejscu tego księdza, który tej liturgii przewodniczy. No i od tego się zaczęło.
I to był taki ostateczny moment, który pozwolił księdzu podjąć decyzję o wstąpieniu do seminarium, czy raczej jakiś inny powód był?
Nie, to zasadniczo był ten powód. Ja akurat oprócz tego powodu, który mi pokazał, że mogę być księdzem i że może nawet Pan Bóg chce, żeby tak było, to od razu pojawiło się mnóstwo wątpliwości, że ja się do tego po prostu nie nadaję. Że nawet właśnie ten mój kuzyn, o którym właśnie ten ksiądz katecheta mówił, że on się nadaje do tego, żeby być księdzem, że to właśnie on tym księdzem być powinien.
No właśnie, ale kiedy nadszedł czas decyzji, trzeba było wstąpić do seminarium, tak? Jak ksiądz wspomina lata spędzone w seminarium?
Czas bardzo wydaje się długi, bo to jest 6 lat formacji, ale bardzo intensywny. W zdobywaniu wiedzy, też w osobistym takim dojrzewaniu tego człowieczeństwa, ale też w nawiązywaniu relacji. I myślę, że czas bardzo intensywny, 6 lat, ale bardzo krótki i bardzo owocny.
No to jak ten czas księdza rozwinął? Jak wpłynął na dalszą posługę?
Jak mnie rozwinął? No ja pamiętam siebie jako człowieka, który no, wielu rzeczy się bał. Nie byłem nigdy ministrantem, nie byłem nigdy lektorem. Dla mnie wstąpienie do seminarium wiązało się z tym, że trzeba było podjąć posługę liturgiczną i wielu innych rzeczy, w których ja się po prostu fizycznie nie widziałem, bo nie miałem takich predyspozycji, żeby publicznie występować, żeby mówić od siebie i to mnie bardzo tak wydaje się ograniczało.
Więc co w seminarium było takiego wyjątkowego? Co pozwoliło się księdzu otworzyć?
Co otworzyć? Myślę, że coś, co jest na zewnątrz. Może presja, no bo kiedyś staje się przed mikrofonem, kiedy trzeba pierwszy raz przeczytać, kiedy pierwszy raz trzeba zaśpiewać, a przed człowiekiem staje takie audytorium kolegów, którzy bardzo wnikliwie oceniają i nie tylko wychwytują te pozytywne rzeczy, ale najczęściej koncentrują się na tych negatywnych. A czy ktoś się przejęzyczył, ktoś się potknął, coś mu nie wyszło. Myślę, że taka presja, ona mnie zmobilizowała do tego, żeby jednak próbować i nie poddawać.
A na pewno były jakieś trudne momenty. Jak sobie ksiądz z nimi radził? Właśnie chociażby z takimi momentami, kiedy no koledzy patrzyli, może się podśmiewali troszkę.
Znaczy, no, były takie trudne momenty, w których no, wydawało się, że sobie człowiek nie poradzi, choćby nawet ze śpiewem. Ja akurat też nie byłem nigdy uzdolniony muzycznie, ale okazało się, że te wszystkie wątpliwości, które gdzieś we mnie były, one powodowały to, że ja też tak to widzę, że Pan Bóg stawiał na mojej drodze takich ludzi, którzy mi w tej przestrzeni powiedzmy gdzieś pomagali. Że nie potrafiłem śpiewać, no to znalazła się siostra organistka, która w parafii powiedziała, że zanim jeszcze Paweł, ty pójdziesz do seminarium, to ja będę codziennie z tobą ćwiczyć, nie? Albo że ksiądz proboszcz powiedział, no dobrze, ty byś czytał czytanie, no i to pierwsze czytanie nie za bardzo wyszło, ale ksiądz proboszcz powiedział, to daj sobie miesiąc czasu i się przygotuj. Dał mi konkretny tekst, który miałem się przygotować i rzeczywiście pomogło mi to odkryć to, że ja jestem w stanie to zrobić, tylko po prostu potrzebuję na to więcej czasu.
A czy można powiedzieć, że seminarium było księdza domem przez te 6 lat?
Tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim dlatego, że poznawałem nowych ludzi, których wcześniej nie znałem. No do dzisiaj utrzymujemy kontakty, utrzymujemy relacje. Udało mi się też pokonać też powiedzmy taką osobistą gdzieś blokadę, bo miałem taką blokadę przed tym, żeby nawiązywać nowe relacje, ale że to był taki czas, w którym po prostu czułem się bezpiecznie. To było miejsce, w którym rzeczywiście czułem się, że to jest to właśnie moje miejsce.
No to tak właśnie powinno być, że powinno się czuć, że to jest odpowiednie miejsce i właśnie były te, tak jak się wspominał, trudne momenty, ale na pewno były też jakieś zabawne, które pomagały dobrze przeżyć ten czas. Może nam coś ksiądz opowie, co wspomina bardzo pozytywnie.
Na moim roku studiowało ze mną kilku kolegów, którzy rzeczywiście mieli niesamowite poczucie humoru i myślę, że to też uczyło takiego dystansu, bo oni bardzo często robili jakieś żarty. A tu kogoś przeprowadzili do windy, a tu komuś do słuchawki pod prysznicem wsypali herbatę rozpuszczalną, a tu komuś zamiast brewiarza do oprawy włożyli tymbark. Więc rzeczywiście takich sytuacji, które pomagało gdzieś powiedzmy może i rozładować jakieś napięcie, jakieś trudności, które człowiek rzeczywiście przeżywał, ale też na pewno uczyło to niesamowitego też dystansu i poczucia humoru względem własnej osoby.
Czyli można powiedzieć, że w seminarium wszyscy byliście jedną wielką rodziną.
Tak, zdecydowanie. Chociaż pochodziliśmy z różnych parafii, z różnych miejsc, z różnych rodzin, to wydaje się, że 6 lat stworzyło między nami takie więzi, które rzeczywiście można nazwać takimi bardzo bliskimi rodzinnymi więziami.
To możemy tutaj powiedzieć od razu wszystkim chłopakom, którzy się stresują, że atmosfera w seminarium być może jest napięta. Mówimy, że tak nie jest, że jest wesoło. Oczywiście jest też dużo nauki, ale przede wszystkim jest więź między klerykami, między młodymi mężczyznami.
Oczywiście, no i przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że tą atmosferę zawsze tworzą ludzie. To nie budynek, to nie miejsce, bo to zawsze może człowieka przerażać, szczególnie jeśli to jest nowe miejsce, ale tak naprawdę dużo zależy od ludzi, którzy tam mieszkają.
Właśnie, to obcowanie właśnie z tymi rówieśnikami też na pewno wpływa na kształtowanie posługi kapłańskiej. Ale jakie ksiądz ma wzorce posługi kapłańskiej, którymi ksiądz kształtuje swoje powołanie?
Ja mam takich kilku księży, których powiedzmy życie, których posługa mnie osobiście ukształtowała. Na pewno jest nią mój pierwszy proboszcz już nieżyjący, który zmarł niedawno w Boże Ciało. Ksiądz prałat August Dufek, który był człowiekiem niesamowicie pokornym, otwartym, kreatywnym duszpastersko, ale przede wszystkim taki był męczennikiem konfesjonału. Nawet jak przyszedł na emeryturę przez 19 lat, to zawsze w tym konfesjonale można było go spotkać, bo nawet jeśli widział, że nie ma siły, żeby coś zrobić, to jednak w tej aktywności duszpasterskiej powinien być, a to, co potrafił najlepiej, to spowiadać. I to jest na pewno taka pierwsza osoba. Druga to na pewno tych księży, których spotykałem w katechezie, którzy zarówno byli moimi wikariuszami w mojej rodzinnej parafii, którzy na katechezie najczęściej motywowali nas do tego, żeby myśleć, ale też swoim zaangażowaniem duszpasterskim i tym, że nas w to zaangażowanie wciągali, pomagali nam też to powołanie rozeznać. No i oczywiście tacy księża, których do dzisiaj powiedzmy widuję i spotykam, którzy zawsze zachwycają swoją pasją i przede wszystkim pokazują, że jest nią przede wszystkim duszpasterstwo. Nie nic innego, nie jest to dodatek do życia, ale jest to rzeczywiście ich życiowa pasja.
Czy takie wzorce mobilizują, prowadzą w drodze kapłańskiej, w życiu kapłańskim?
Ja myślę, że tak, bo to nie jest tak, że ci ludzie też są idealni, mają swoje ograniczenia, też musieli pewnie w swoim życiu wiele rzeczy przepracować, ale to myślę, że to jest ta kwestia tej determinacji, jeśli ktoś wyznaczy sobie cel, który chce osiągnąć i na pewno tym celem nie jest doskonałość, bo my tej doskonałości tak naprawdę tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie osiągnąć, że tym celem jest przede wszystkim miłość. To jest cel, którym człowiek rzeczywiście powinien się rozwijać. Im więcej tej miłości jest, tym człowiek spotyka drugą osobę, która jest dla niego pomocą, bo ta osoba po prostu kocha. Ona nie stawia jakichś tam, nie wiadomo, jakich wysokich progów, celów nie do osiągnięcia, ale takich, które można osiągnąć. A miłość, powiedzmy sobie szczerze, to jest doświadczenie, to jest rzecz, którą każdy z nas potrafi żyć.
Na księdza obrazku prymicyjnym znalazły się słowa. Temu zaś, który mocą działającą w was może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu w Kościele i w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia wieków chwała. Dlaczego akurat te słowa są dla księdza tak ważne?
Na pewno dlatego, że ja nie rozumiem, dlaczego jestem księdzem. Bo to jest rzeczywistość powołania, wydaje mi się, kapłańskiego jest taką rzeczywistością, która dzisiaj wydaje się być nieludzka. No nie zakładam rodziny, nie mam swoich dzieci. Więc jeśli Pan Bóg kogoś do takiej rzeczywistości zaprasza, do takiej posługi, to On widzi w tym głęboki sens. I ja niekoniecznie muszę to rozumieć. I przez 13 lat, bo tyle jestem księdzem, sam widzę, że kiedy spotykam wielu ludzi na wielu parafiach, bo obecna jest moją piątą, to widzę, że rzeczywiście Pan Bóg sam wie, dlaczego mnie stawia w tym miejscu i wśród tych ludzi. I kiedy się słucha świadectw ludzi, którzy doświadczają, czy to właśnie głoszenia słowa, czy też posługi sakramentu pokuty, czy wielu jeszcze innych rzeczy, choćby nawet wyjazdów duszpasterskich inicjatyw, to widać, że po prostu warto. I to myślę, że to jest to, co Pan Bóg pokazuje jako pewną logikę, której my tak naprawdę na początku nie widzimy, nie jesteśmy w stanie przyjąć. On po prostu to wszystko ogarnia.
Czyli nie jest dziwne, kiedy młody chłopak nie ma pewności, czy kapłaństwo to jest ta droga?
To myślę, że to jest lęk przed pewnym nowym. No, ja myślę, że dzisiaj brakuje takich, powiedzmy, autentycznych świadków. No, jest wielu księży. Ja osobiście spotkałem wielu takich księży, którzy nie do końca żyją swoim kapłaństwem. Nie chciałbym tu ich oceniać, że to jest ich wina, bo to nie o to chodzi. Ale czasami jest w nas tyle niemocy, które powodują, że skupiamy się na samym sobie, nie skupiamy się na Panu Bogu i to nas zamyka. Zamyka nas tylko i wyłącznie na swoje potrzeby, a Pan Bóg nas na te potrzeby otwiera. I dzisiaj, choćby nawet w dobie pandemii, w której żyjemy, widać, że wielu ludzi zamyka się w sobie i boi się wychodzić, nabiera dystansu, boi się spotkania, boi się dialogu, boi się rozmowy, bo nie widzi w tym szansy. Widzi w tym jakąś trudność, ale nie widzi w tym szansy. I myślę, że podejście do próby rozpoznawania swojego powołania nie należy, powiedzmy, traktować jako jakieś porażki. Nawet jeśli człowiek powie, że nie wiem, rozeznał taką czy inną drogę, ale jako próbę, którą można podjąć i która może się albo zakończyć pozytywnie, albo przynosi mi taki owoc, że ja nie wybieram tej drogi, tylko szukam innej drogi, nie? To nie jest doświadczenie porażki. Niektórzy myślą, że jakby nawet poszedł do seminarium i się okazało po drugim roku, że ja nie rozeznam kapłaństwa, że to nie jest moja droga, że to będzie porażka. No nie jest porażka. To jest właśnie to. To jest miejsce, w którym człowiek rozeznaje, że to nie jest akurat ta droga dla ciebie. Szukaj zupełnie w innym miejscu.
Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy o powołanie kapłańskie, o rozeznawanie i przede wszystkim zachęcamy, żeby się nie bać.
Teraz zatrzymajmy się na chwilkę, by zaprosić Was na utwór muzyczny polecany nam przez księdza Pawła pod tytułem Ty tylko mnie poprowadź. Wracamy już za moment.
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź jak Jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych. Pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Był to utwór muzyczny pod tytułem Ty tylko mnie poprowadź, polecony nam przez naszego dzisiejszego gościa, którym, przypomnijmy, jest ksiądz Paweł Łukaszyk.
Oprócz tego, że pracuje ksiądz na parafii, jest wikarym, jest ksiądz również kapelanem szpitalnym. Jak ta posługa wpływa na księdza życie?
To jest posługa, która pokazuje prawdę. To nie chodzi taką prawdę, którą widać na styku zdrowia czy choroby, cierpienia, ale to jest doświadczenie, którym pokazuje świat, w jakim żyjemy, bo ja na co dzień spotykam się z wieloma ludźmi. Najczęściej to są ludzie, którzy właśnie przebywają w szpitalu, bo mieli jakiś zabieg, jakąś operację albo są na badaniach, ale spotykam się z ich postawami i myślę, że te postawy też wiele mówią, bo spotykam się i z życzliwym przyjęciem, kiedy pukam do szpitalnej sali i kiedy proponuję posługę sakramentalną, ale spotykam się bardzo często z obojętnością, a nawet z przejawami wrogości. I myślę, że jest to rzecz, która pokazuje nam rzeczywistość świata, w którym ksiądz jako wysłannik Chrystusa nie zawsze jest mile widziany.
I jak wtedy reaguje ksiądz na takie momenty?
Ja najczęściej staram się uśmiechnąć. Staram się też pokazać, że może dzisiaj akurat to nie jest ten dzień, bo ja nie wiem, dlaczego ktoś mnie odrzuca. Mógłbym kogoś ocenić, że to jest pewnie jakiś człowiek niewierzący. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale najczęściej mówię o tym, że jestem jutro też do dyspozycji po południu i będę z sakramentami, więc można mnie zaczepić. I powiem szczerze, że często się tak zdarza, że idę przez 3-4 dni, trafiam na tą samą salę, jest ta sama osoba, która mówi nie, a 4. czy 5. dnia prosi o spowiedź. I rzeczywiście wręczam rachunek sumienia i rzeczywiście ktoś potem okazuje się, że przeżywa tą spowiedź po wielu, wielu latach, kiedy nie korzystał z tego sakramentu.
Bycie kapelanem szpitalnym wymaga wielkiej dyspozycyjności. Jak więc wygląda taki dzień kapelana szpitalnego? Jakie ma ksiądz obowiązki?
Oprócz tego, że jestem kapelanem, jestem także wikariuszem parafii. Nie mam zbyt dużo takich zajęć, które by mnie wiązały, oprócz przedszkola jednego i drugiego, w którym katechizuję i zwyczajne posługi, czyli dyżurów w konfesjonale, odprawiania mszy świętej, też przewodniczenia uroczystościom pogrzebowym, ale zasadniczo jestem cały czas pod telefonem. I jest tak, że człowiek sobie jakiś tam dzień zaplanuje, bo mam więcej swobody w tym, żeby ten czas sobie jakoś zorganizować i często jest właśnie wezwanie, czy to do umierającego dziecka, bo jest tam też oddział patologii noworodka, więc dzieci, które rodzą się z różnymi wadami genetycznymi, to też biegnę od razu po to, by to dziecko ochrzcić, szczególnie, że to dziecko jest w stanie zagrożenia życia. Ale dotyczy to także innych dorosłych, chorych, których także zaopatruję, czy to właśnie sakramentem namaszczenia chorych, udzierając rozgrzeszenia, albo wiatyku, czyli Eucharystii w drodze do wieczności.
Ta posługa kapelana zapewne nie jest łatwa i często księdza zaskakuje. A czy był taki moment, którego się ksiądz nie spodziewał?
Powiem szczerze, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie.
A najlepszy moment, który ksiądz pamięta?
Który umocnił na przykład księdza wiarę?
Na przykład to są takie sytuacje, w których rzeczywiście ktoś po wielu latach sakramenty przyjmuje. Szczególnie myślę, że to w doświadczeniu teraz pandemii, bo powiem szczerze tak, że ja dopiero od kilku miesięcy jestem aktywnym kapelanem. Wcześniej, ze względu na to, że nie byłem zaszczepiony, nie mogłem tej posługi w szpitalu pełnić tak otwarcie jak dzisiaj. Ale że często, kiedy zacząłem tą posługę, kiedy byłem podłączony już pod ten telefon kapelana, który też cały czas ze sobą noszę, że miałem telefony ludzi, którzy nie mogli się z kapelanem spotkać z różnych względów, czy to nawet z oddziałów covidowych, którzy dzwonią też po prostu po to, by porozmawiać. I powiem, często zwala też z nóg to, jak ludzie bezpośrednio, i myślę w takiej sytuacji pewnie granicznej, kiedy człowiek ociera się o śmierć, wyzwala w człowieku to, żeby stanąć w prawdzie, nie? Żeby jednak nie trzymać tego, co czasami człowiek nosi w sobie przez całe życie, bo jak taki 70- czy 80-letni mężczyzna spowiada się po kilkudziesięciu latach, to rzeczywiście jest to niesamowite doświadczenie.
Na pewno jest też takim umocnieniem i pokazują takie sytuacje, że jednak Pan Bóg działa.
No tak, bo właśnie ta dyspozycyjność moja jest także też odpowiedzią na to wezwanie Pana Boga, bo jeśli ja odpowiedziałem Panu Bogu, że chcę być księdzem, to uważam, że niezależnie gdzie Pan Bóg mnie pośle. Czy to jeśli byłem na jednej, drugiej czy trzeciej parafii, czy byłem długo, czy krócej, to wierzę, że Pan Bóg coś od tego chciał. I za to też Panu Bogu dziękuję.
Za niedługo wakacje. Dlatego chcielibyśmy zapytać, jak do tej pory spędzał ksiądz ten czas? Organizował jakieś wyjazdy, spotkania?
Przed pandemią rzeczywiście organizowałem wiele wyjazdów, zasadniczo takim ulubionym miejscem, które zabierałem i dorosłych, młodzież i dzieci, tych, którymi się opiekowałem w różnych grupach, czy to ministrantów, czy marianek, czy młodzieży, to był Rzym. I powiem szczerze, że wielokrotnie udawało się czy to autokarem, czy samolotem do tego miejsca podróżować. Ale wiele innych takich działalności, choćby nawet właśnie przeprowadzanych w czasie ferii zimowisk, albo właśnie spływów kajakowych, obozów, które udawało się prowadzić. I powiem, że to takie niesamowite doświadczenie, no bo jak się kogoś spotyka na co dzień i widzi się z nim godzinę czy półtorej, a co innego, kiedy no, można człowieka, powiedzmy, nie tyle obserwować, ale kiedy można z nim przeżyć kilka dni albo nawet tydzień, po to, by tego człowieka zobaczyć, choćby nawet w naturalnym środowisku, wśród rówieśników, jak on funkcjonuje, jak on sobie radzi, czy czasami nie jest pozorantem, kimś, kto udaje, tylko człowieka, nie wiem, pobożnego, zaangażowanego, a tak naprawdę jest kimś innym. Ale to jest takie naprawdę duże doświadczenie i niesamowite, które no, mnie też wielu rzeczy nauczyło i mam nawet gdzieś w komputerze mnóstwo zdjęć z różnych wyjazdów i zawsze jak się, powiedzmy, to wszystko przegląda, wspomina, to jest to kawał historii, no, nie tylko mnie, mojej osoby, ale także wielu osób, które Pan Bóg postawił na mojej drodze.
A najbliższe wakacje, bo jak wiemy, teraz już będą zdjętych będzie większość obostrzeń, więc jak u księdza będą wyglądać te wakacje?
W tym roku po raz pierwszy nie organizuję żadnych wyjazdów, między innymi z tej racji, że nie mam jako tako żadnej takiej grupy parafialnej, z którą mógłbym pojechać. Jestem w tej nowej parafii no, niecały rok. Nie znam wielu osób. Te obostrzenia, które do tej pory też obowiązywały, one no, stwarzały też dystans, no, które to też czasami ciężko było w jakiś sposób przełamać, no bo jeśli spotykamy się tylko na Eucharystii, tylko na modlitwie, a nie spotykamy się gdzieś tam, czy to na jakichś spotkaniu, czy w salce parafialnej, czy w innym miejscu, to rzeczywiście trochę to uniemożliwia duszpasterstwo. Więc raczej będę starał się no, ten czas wykorzystać po to, żeby nabrać sił do pełnienia posługi duszpasterskiej. Mam też zaplanowany wyjazd na rekolekcje ignacjańskie, które mnie także bardzo rozwijają i dynamizują moje życie i pomagają mi także, no, myślę też, odkrywać jeszcze bardziej moje powołanie.
No właśnie, rekolekcje ignacjańskie. Może coś ksiądz nam o tym opowie? Jak wyglądają rekolekcje?
Te rekolekcje są przede wszystkim owocem osobistego doświadczenia i drogi świętego Ignacego z Loyoli. Akurat od 20 maja przeżywamy rok ignacjański, który ogłosił papież Franciszek, który sam jest jezuitą, czyli duchowym synem świętego Ignacego. Ale same rekolekcje są przede wszystkim drogą, którą przeszedł Ignacy. Od bycia człowiekiem żyjącym w świecie, jako rycerz, jako żołnierz, człowiekiem, który był zachłysnięty tym światem, ale tak naprawdę był zachłysnięty dlatego, że ktoś mu mówił, że musi mieć takie potrzeby i kiedy został ranny w czasie obrony Pampeluny, kiedy musi leżeć w łóżku, ma wiele swoich przemyśleń i odkrywa rzeczywistość świata nadprzyrodzonego, świata duchowego w swoim życiu. Zaczyna prowadzić rozmyślania, medytacje i one prowadzą go między innymi do odkrycia tajemnicy kapłaństwa, bo zostaje także księdzem, ale zakłada zgromadzenie Towarzystwa Jezusowego i zostawia po sobie spuściznę tych właśnie ćwiczeń duchowych, które obejmują 4 tygodnie i prowadzą człowieka przede wszystkim od doświadczenia miłości Pana Boga. I to nie chodzi tylko o to, co nazywamy w czasie rekolekcji fundamentem, czyli taką podstawą filozoficzną, ale także osobową, że ta miłość to nie jest tylko i wyłącznie jakaś idea, ale to jest doświadczenie żywej osoby Jezusa Chrystusa poprzez doświadczenie potem choćby i nawet odkrywania tajemnicy grzechu. No i drugi tydzień, który jest bardzo ważny, to jest doświadczenie odkrywania powołania, albo jeśli ktoś już to powołanie odkrył, to podjęcia takiej decyzji, aby swoje powołanie odnowić, aby zobaczyć, czy jeśli ja wybrałem tą drogę, czy rzeczywiście idę nią we właściwy sposób.
Ja miałam okazję być na kilkudniowych rekolekcjach ignacjańskich, jednak korzystając teraz z tej okazji, czy ksiądz uważa, że jest to dobra opcja na wakacje dla młodzieży?
Ja myślę, że rewelacyjna, bo perspektywa ciszy to jest rzecz no, niesamowita. Ja w swoim życiu przeżyłem wiele rekolekcji prowadziłem, bo byłem też w dwóch wspólnotach. I powiem, że no, wiele rzeczy na tych rekolekcjach się działo. I ja wierzę, że Pan Bóg mówi przez Słowo Boże, przez głoszone, przez posługę ludzi, czy w małych grupach, kiedy się dzielimy Słowem Bożym, ale że czasami jest także jeszcze sfera hałasu. I jak człowiek wyjeżdża na tydzień, rzeczywiście jest w stanie usłyszeć nie tylko Pana Boga, ale rozpoznać także Pana Boga w tym, co dzieje się we mnie. Czyli w poruszaniach, nie wiem, nawet w moich emocjach, w moich stanach, które przeżywam, czy jestem w stanie zobaczyć, że jestem człowiekiem zalęknionym. Mi się wydaje, że jestem człowiekiem radosnym. A mogę mieć sobie tyle lęku i skąd ten lęk jest? I czy ja rzeczywiście nie kieruję się tym lękiem, że mnie ograniczasz, nie wiem, że chcę realizować swoje powołanie, a tu się potem okazuje, że ja się po prostu boję, że ja mam to pragnienie, mam nawet marzenie życia tak czy inaczej, ale po prostu jestem sparaliżowany lękiem i nie wiem, dlaczego jestem zalękniony. I takie poznanie samego siebie i stanięcie w prawdzie, w ciszy jest naprawdę bardzo uzdrawiające i uwalniające człowieka.
Czyli takie tygodniowe rekolekcje dla każdego młodego mogą przyczynić się do pomocy w rozeznaniu swojego powołania.
Znam takie przykłady. Wielu osób, które uczestniczą w rekolekcjach, ja zasadniczo proponuję i zachęcam do tego, nie chciałbym robić reklamy, bo jeżdżę na rekolekcje, które prowadzą, które organizują siostry zawierzanki. I to o tyle jest dobre, że nie trzeba się wstrzelić w jakiś konkretny turnus, bo tak najczęściej ojcowie jezuici prowadzą od dnia do dnia i konkretny etap, konkretny tydzień, a do sióstr można przyjechać zawsze i pierwszy dzień to jest pierwszy dzień rekolekcji i można ten czas przeżyć naprawdę bardzo, bardzo owocnie.
A jak w kontekście swojego powołania rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica?
Dar na pewno jako pewną rzeczywistość, która wymaga od człowieka także odpowiedzialności, bo jeśli ktoś mi coś daje, coś mi powierza i to jest cenne, to ja muszę też ten dar podjąć. Czuję się za ten dar odpowiedzialny. I myślę, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o takie podejście trochę rzeczowe, że to jest jakiś przedmiot, ale że takim darem może być relacja, choćby nawet z Panem Bogiem czy z drugim człowiekiem i to jest pewne zobowiązanie. Bo sam widzę, że jako ksiądz poznałem tyle osób, których by prawdopodobnie jako świecki nie poznał. Prawdopodobnie. A jeśli chodzi o tajemnicę, to jest ta rzeczywistość, której tutaj mówił też Kamil, to ten cytat z mojego obrazka prymicyjnego, to rzeczywistość, której ja nie rozumiem. I ja nawet wiem, że o wiele rzeczy nie prosiłem, a te wiele rzeczy otrzymałem. I to jest rzecz, której nigdy rozumem nie ogarnę. No, czasu mi po prostu na ziemi nie starczy, by to wszystko w jakiś sposób zebrać, podsumować i myślę, że na sądzie, jak stanę przed Panem Bogiem, to wszystko już będę wiedział.
Właśnie, czyli tak jak usłyszeliśmy w naszej piosence, miej w sobie tą ufność, nie lękaj się.
Dokładnie.
Tą odpowiedzią kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnijmy, że naszym gościem był ksiądz Paweł Łukaszyk.
Dziękujemy księdzu za tę rozmowę i za pokazanie nam, jak pięknym darem jest powołanie do życia kapłańskiego.
Życzymy księdzu Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Królowej Kapłanów na każdy dzień kapłańskiej posługi.
Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji i już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.